po zachodzie.
Och, jak równiutko w punkt. 21.06. Dobry wieczór Państwu. Kłania się Ilona Szwajcer. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Związki partnerskie, proszę Państwa. Co to jest i dlaczego nie pora na nie w Polsce? A może właśnie pora? Są już w studiu goście. Dzisiaj to duża grupa. Za chwilę porozmawiamy.
Zachodzie.
No to jeszcze raz, proszę Państwa, związki partnerskie. Co to jest i dlaczego nie pora na nie w Polsce? A może właśnie pora? Mam olbrzymią nadzieję, że mimo wysokiej temperatury toczonych w różnych innych miejscach dyskusji na ten temat, nam uda się przekazać słuchaczom choćby garść informacji na temat tego, dlaczego części z Państwa są potrzebne, a część protestuje. No i że uda nam się nie skłócić z całym światem, bo jak głosi banalne takie powiedzenie, warto różnić się pięknie. Mam nadzieję, że jeśli będziemy różnić się, to pięknie. To jest taki plan minimum, dać więcej informacji. Są już w studiu goście i samo przedstawienie ich zajmie troszkę czasu. Doktor Agata Stanisz, antropolożka kultury. Dobry wieczór. Pani Agata jest badaczką rodziny i pokrewieństwa, związków pokrewieństwa w rodzinie. Weronika Ciborowska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Weronika jest studentką psychologii, członkinią katolickiego kościoła reformowanego. Uprzedzałam na początek, że poproszę o krótkie wprowadzenie. Katolicki kościół reformowany, czyli?
Jest to kościół, który stosunkowo niedawno, bo po protestantach, odłamał się od głównej gałęzi kościoła rzymskokatolickiego, co umożliwiło mu jakby brak zależności od papieża, umożliwił mu bardziej postępowe podejście do pewnych kwestii. W związku z pierwszym taką najbardziej znamienną różnicą jest to, że u nas wolno zawierać związki małżeńskie między parami jednopłciowymi również, oraz że kobiety mogą pełnić posługę duszpasterską.
Dwa najważniejsze wyróżniki. Obok pani Weroniki Paulina Dolatowska, studentka anglistyki.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Stowarzyszenie Nierówności i Tolerancji, a także grupa Wiara i Tęcza. Jedno zdanie o tej grupie.
My jesteśmy ekumeniczną wspólnotą chrześcijan. Najwięcej jest jednak rzymskich katolików, bo po prostu to jest dominujące wyznanie w Polsce. Jesteśmy osobami LGBT, czyli lesbijkami, gejami, osobami bi i trans, które wierzą w Boga i praktykują wiarę chrześcijańską.
Doktor Henryk Krzyżanowski, anglista, emerytowany nauczyciel akademicki. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Czy coś bliżej o sobie chciałby pan jeszcze wobec tego, co panie powiedziały?
No, ja jestem o tyle starszy od moich rozmówców, że to muszę trochę więcej powiedzieć, więc jestem swego czasu nauczycielem Marcinka, potem pracownikiem anglistyki, jestem solidarnościowcem 80-81 roku, potem solidarnościowcem z lat 80. Potem zakładałem prywatną szkołę angielskiego w Poznaniu, potem wróciłem na uniwersytet. No, z przekonań jestem chrześcijańskim libertarianinem.
Dobrze, to na razie tyle nam wystarczy. Chyba że jeszcze, panie profesorze, dodamy to, co może być dla słuchaczy cenne, że pan jest sygnatariuszem, podpisał się pan pod listem w obronie pani profesor Krystyny Pawłowicz.
Tak,
czyli jest pan w akademickim klubie.
Jestem członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego. Tak.
Dobrze. Jest z nami również, naczekał się trochę, dziennikarz Maciej Kucharski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Maciej jest gejem.
Wow.
Mamy komplet.
Mam to wypisane.
Mamy komplet. Nie, umówiliśmy się, że będziemy o tym mówić. Proszę państwa, na założonej spontanicznie stronie Tak dla Związków Partnerskich ja znalazłam taki wpis. Kochamy się. Chcieliśmy wziąć ślub cywilny. Proszę, jak mi tutaj freudowski błąd kościelny. Chcieliśmy wziąć ślub cywilny. Wzięliśmy ślub cywilny. Dodam, to jest para heteroseksualna, Piotr i Malina, 30-latkowie po wrześniowym cywilnym ślubie. Było pięknie, tak jak sobie wymarzyliśmy. W Urzędzie Stanu Cywilnego nikt nas nie pytał, co dla nas konkretnie znaczy świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Nikt nie badał naszej użyteczności i zdolności prokreacyjnych. Nikt nie weryfikował, czy nasza miłość opiera się na zaufaniu, czy na pożądaniu. Podaliśmy dowody osobiste, złożyliśmy parawkę. Sypnęło ryżem i jesteśmy rodziną. W czym my jesteśmy lepsi i godniejsi zaufania od innych? Czy nasza miłość jest wymierna, obliczalna, przeliczalna? W związku z miłością nie chcemy być równiejsi, chcemy być równi. Ja jeszcze jedno, zanim państwo porozmawiają. Tuż po słynnym sejmowym głosowaniu w związku z ustawą o związkach partnerskich, kiedy to Sejm odrzucił 3 projekty ustaw, profesor Wiktor Osiatyński, prawnik, działacz społeczny, socjolog, mówił, żaden z 3 odrzuconych projektów nie był niezgodny z konstytucją, ale to chyba ważniejsze, bo tutaj była dyskusja, część konstytucjonalistów uważała, że były niezgodne z konstytucją. Sejm ma...
Ja może dodam, że opinia przysłana przez Sąd Najwyższy
wskazywała, że jest...
No, stwierdzała jednoznacznie,
ale
że
nie przez Sąd Najwyższy cały, tylko przez jednego sędziego.
Opinia przez... No, ja nie jestem pewnikiem,
czyli
ale...
Czyli było wotum separatum jakieś.
Nie wotum separatum. To jest po prostu normalna procedura, że Sąd Najwyższy ma prawo oceniać projekty ustaw. I właśnie w tam jakimś trybie procedur, których ja nie znam, ale które są, po prostu przesłał taką opinię.
Część konstytucjonalistów twierdzi, że niezgodne, część, że zgodne, ale to chyba ważniejsze, mówił oświateński. Sejm ma debatować każdy wchodzący do debaty projekt. Sejm odmówił obywatelom debaty o jednej z ważniejszych polskich spraw, a Sejm to jest miejsce na debatę w każdej sprawie. Oświateński dodał jeszcze jedno zdanie, które sobie zapisałam nawet wtedy. Sejm zachował się jak zły tata, rodzic. Dziecko mówi pogadajmy, a rodzic mówi zamknij pysk, przepraszam za kolokwializm, nie dyskutuj. Posłowie dali mi w twarz. To powiedział Oświateński. Ja teraz chcę państwa...
Tak, ale panie doktor, jednak, bo ja widzę, że jestem tutaj w zwanej mniejszości, to znaczy jestem jeden na... No, cztery osoby, które ewidentnie są przeciwnego zdania niż...
No, tego jeszcze nie wiemy, panie doktorze.
Nie, no wiemy, no, wiemy już po prezentacji. Zresztą, no dobrze, no tak jest, no, prawda?
Ja chciałam, panie profesorze, zapytać każdego...
Wydaje mi się, że, znaczy, ja bym zakwestionował jedną rzecz, że pan Oświateński jest również osobą, która... No, reprezentuje zdecydowanie, powiedzmy, poglądy, no, nazwijmy liberalne, czy liberalne w tym angielskim tego słowa znaczeniu, czy lewicowe, mówiąc prosto, jest lewicowe. Czyli byłoby, uważam, bardziej fair, gdyby również przytoczyć jakąś opinię na ten sam temat, w takim razie jakiegoś drugiego pewnie.
Dobrze, ale moim zdaniem, przepraszam, że
Maciej
się teraz włączę,
Maciej Kucharski,
ja myślę, że w ogóle kwestia konstytucyjności, czy niekonstytucyjności projektów ustaw, teraz nie za bardzo nas powinna zajmować, moim zdaniem, dlatego, że pewnie tego sporu nigdy nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób rozwiązać. Sejm jest od stanowienia prawa. Trzy projekty weszły do Sejmu. Sejm musi je dopuścić do prac w komisjach.
Właśnie
dlatego, że komisje zajmują się między innymi tym, czy projekty są zgodne z konstytucją, czy nie są zgodne z konstytucją.
Tymczasem ta droga została
zamknięta.
Sejm... Ale to jest zgodne z tym, co z uprawnieniami Sejmu. Sejm nie musi każdej zgłoszonej przez grupę obywateli ustawy...
To nie była przez grupę obywateli, to była przez kluby sejmowe.
No, okay, no, ale
między innymi przez klub ustawy, partii rządzącej, tak. Prawda?
No, więc dobrze, jakby inna sprawa. Sejm na in gremio decyduje o tym, czy dany projekt skierować. Nie, tutaj zdecydował po wysłuchaniu opinii, że jest to niekonstytucyjne.
Skierował, ale nie ma podstaw prawnych.
Nie wydaje się, panie profesorze, panu, że to niedobrze, że tak się właśnie stało?
No, została zamknięta dyskusja?
Nie, ja uważam, że
nawet nie było otwartej dyskusji.
Osoby, które chcą na ten temat prowadzić dyskusję, to niech przygotują jakiś inny projekt, który będzie zgodny z konstytucją.
Tylko, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie przedstawiło żadnej ekspertyzy prawnej dotyczącej niezgodności z konstytucją tych trzech projektów.
No, nie ma takiej... słyszeli przed chwilą, że dostało taką opinię, kompetentną opinię, jakby zgodną z procedurami. To były przestrzegane procedury polskiego prawodawstwa. Czyli przysłał Sąd Najwyższy swoją opinię.
Doktorze, ale czy nie jest tak, zaraz panie będą o tym mówić, bo ja chciałam każdą z pań poprosić i panów też o definicję związku partnerskiego, jak państwo to rozumieją, dlaczego uważają, że to jest ważne, bądź mniej ważne. Czy nie jest tak, że jeżeli jest pewne ciśnienie społeczne, pewien ruch, pewien nacisk społeczny i dyskusja trwa w wielu miejscach, na przykład tutaj, to czy nie byłoby dobrze, żeby Sejm, jako reprezentacja narodu, jednak pracował nad tymi projektami? I tak taka praca w tej chwili w klubach trwa, jak to będzie, trudno powiedzieć, bo być może ta droga, ta sytuacja się powtórzy.
No, oczywiście on w końcu trafi pod obrady tam, prędzej czy później, tak czy inaczej.
Doktorze, czy nie byłoby dobrze, żeby jednak...
Byłoby dobrze, gdyby trafił projekt, który jest zgodny z polską konstytucją.
Ale tu już uznaliśmy, że nie ma...
No, ale już... skoro jest to niezgodne z polską konstytucją, to bardzo przepraszam, jakiego diabła nad tym debatować.
Profesor Ewa Łętowska, którą pan pewnie też uzna za reprezentantkę liberalnej części polskich elit.
Ja nie uznawać, ponieważ jest... No, ale jest to,
profesor
jest to
Ewa Łętowska stwierdziła, jeżeli w wywiadzie dla Krytyki Politycznej, jeżeli konstytucja o czymś milczy, nie wolno jej interpretować jako zakazu dla wolności. Po prostu.
Dobrze, proszę państwa, ponieważ
to
była opinia kolejna. Teraz poproszę panie po kolei o to, żeby powiedziały, co dla nich znaczy związek partnerski, a za chwilę poproszę państwa o telefony 865-4654, bo chcemy też usłyszeć, jaki jest państwa głos w tej sprawie. W jakiej sprawie? Otóż w sprawie, czy pora w Polsce na związki partnerskie, na uregulowanie prawne w tej sprawie, czy nie. Pani Weroniko, dla pani związek partnerski dlaczego jest ważny i czy jest potrzebny?
Więc tak, moim zdaniem jest to regulacja prawna zmierzająca do tego, żeby dwie osoby, które chcą stanowić rodzinę, miały taką możliwość, miały też taką przestrzeń, w której państwo będzie im pewne rzeczy ułatwiało w sposób inny niż rodzinie takiej stworzonej z mężczyzny i kobiety, normalnego małżeństwa na pewno, ale jednak w jakiś sposób. I uważam, że jest to potrzebne dzisiaj.
Pani Paulina?
Dla mnie związki partnerskie mają tak jakby dwa wymiary. Ten symboliczny, czyli takie ugruntowanie, celebrowanie związku, no i ten praktyczny właśnie prawny, żeby taki zabezpieczający przyszłość w wypadku jakiejś choroby, jakichś komplikacji właśnie prawno-finansowej i tak dalej, typu dziedziczenie, odwiedziny w szpitalu i tak dalej.
Bo czy to nie jest tak, ja się czasem nad tym zastanawiam, zaraz pani oddam głos, pani Agato, że te związki partnerskie są, bo one są właściwie we wszystkich krajach prowadzone. Ja mam tutaj całą długą listę, najpóźniej w Islandii 2011, najwcześniej w Danii 1989 i cała Europa je zaaprobowała. Czy to nie jest
no
tak?
Nie ma ich we Włoszech i w Grecji jeszcze.
Częściowo we Włoszech.
We Włoszech ta ustawa jest nieprzepchnięta.
We Włoszech miałam informację. W Grecji tak, rzeczywiście w Grecji, nie we Włoszech, w części regionów od 2004 do 2006.
Tam pracował parlament, ale to nie jest to.
Czy to nie jest tak, że te związki partnerskie są jakąś taką figurą stylistyczną, o którą chodzi, żeby były, bo inni mają? To za chwilę, ale jeszcze pani Agata. Mhm. Czym dla pani Agaty są związki partnerskie i dlaczego są bądź nie potrzebne?
Może zacznę od kontekstu początku rozmowy, która się rozpoczęła. Otóż przede wszystkim jest to dla mnie pojęcie, które w tym momencie jest mocno zideologizowane. Jest to pojęcie, które jest używane politycznie. Natomiast z antropologicznego punktu widzenia związek partnerski jest jedną z możliwości stanowienia relacji pomiędzy ludźmi, który jest po prostu elementem rodziny, życia rodzinnego. Jest alternatywną, czy może być alternatywną formą dla małżeństwa. To, co jest dla mnie zaskakujące jakby w debacie, która się toczy od chyba już ponad miesiąca, jest to, że to pojęcie w ogóle nie pojawia się w kontekście rodziny, w kontekście pokrewieństwa i tego, czy to coś zmieni, tak? W praktyce społecznej.
No tak, bo obawy tych, którzy są przeciwko, polegają na tym, że jak sądzę, pan myślę to potwierdzi, zburzy się pewien porządek społeczny, pewien wzór, pewna praktyka, po prostu to, że było tak kiedyś, tradycja, że nastąpi pewna zmiana obyczajowo-kulturowa. To jest chyba ta największa obawa, bo właściwie panie doktorze, dlaczego taki opór i dlaczego, jak rozumiem, pan, gdyby teraz pana pytam o tę definicję związku partnerskiego, uważa, że jest niekonieczny czy niepotrzebny, a może nadinterpretuje. Proszę wyjaśnić.
Nie, ja oczywiście uważam, że jest niepotrzebny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ma odnosić się do par heteroseksualnych, to, prawda, to jest to taka forma ślubu cywilnego light, prawda? Ja nie mówię oczywiście ja jestem katolikiem, no więc dla mnie jedyna forma małżeństwa to jest oczywiście małżeństwo sakramentalne, prawda? Ale no przecież bardzo wiele jest osób w Polsce, które nie są katolikami. Są osoby rozwiedzione, no, dla których jest zamknięta droga
do małżeństwa.
Do małżeństwa ponownego, tak? No więc jest ten tak zwany ślub cywilny, czy kontrakt cywilny, prawda? I teraz nie widzę powodu, dla którego należałoby jeszcze wprowadzać coś, co będzie inne niż to małżeństwo cywilne. Bo niby po co? Znaczy, no naprawdę, skoro dwie osoby, które pozostają ze sobą w relacji takiej jak mąż i żona, mają wspólne dzieci, prowadzą wspólne życie, to znaczy, no nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego oni nie chcą tego sformalizować dla dobra chociażby tych dzieci.
Dlatego, że związki partnerskie...
Natomiast ja może jeszcze może, jeśli mogę...
Zresztą też poczucie seksualnego.
Poczekamy na odpowiedź.
To jeśli chodzi o pary heteroseksualne. Więc to jest twór całkowicie jakby zbyteczny i zbędny. W pewnych sprawach nawet może być, uważam, szkodliwy, no bo będzie odwlekał decyzję o zawarciu zwykłego małżeństwa. Więc jeżeli by tak było, to byłoby to szkodliwe. Tak jak obecnie szkodliwe są niekiedy przywileje, które przysługują konkubinatom.
Dlaczego w jakim momencie szkodliwe?
No szkodliwe tak, że w interesie dzieci, w interesie moim zdaniem również i tej pary jest no, w pewnym sensie utrwalenie tego związku, a no, formą innej ludzkość, prawda, póki co jeszcze nie znalazła lepszej, jest właśnie zawarcie małżeństwa.
No ale przecież konkubinaty, tak, w życiu codziennym
funkcjonują
jak najbardziej. Oczywiście. Natomiast są nierozpoznawalne przez polskie prawo, tak, cywilne.
Nie, owszem, są rozpoznawalne, ponieważ...
Nie są rozpoznawalne
we wszystkim.
Tylko prawo karne rozpoznaje.
Natomiast nie rozpoznaje na przykład...
Prawo karne też jest prawem.
No tak, a nie rozpoznaje kwestia na przykład, nie wiem, tam szpitala, zdrowotna, ubezpieczeń i tak dalej, wspólnego rozliczenia się z podatków, etc.
Opieka społeczna również są względne.
Tylko, że tutaj wchodzą kwestie oczywiście orzeczeń sądu i tak dalej, więc to jest utrudnianie życia moim zdaniem.
Natomiast jeśli chodzi o pary homoseksualne, no to ten związek partnerski to jest, to cała Europa przećwiczyła, cały świat to przećwiczył. To jest to taki jeden z etapów w takiej strategii prowadzącej do pełnego zrównania związków homoseksualnych, właściwie do prawa do zawierania małżeństw, w cudzysłowie, przez pary homoseksualne oraz do adopcji dzieci.
Ale co jest takiego złego w tym? Ja nie rozumiem zupełnie straszaka w postaci ciągle wykorzystanego, straszaka w postaci tego, że geje chcą doprowadzić do adopcji dzieci. Znaczy, absolutnie, ja nie znam takich gejów, którzy tego chcą, ale być może są tacy, którzy chcą. Więc wie pan, nie ma żadnych badań, które by stwierdzały, że dzieci wychowywane w małżeństwach
w parach homoseksualnych... Są w Ameryce, ale no dobrze.
W parach homoseksualnych... kontekstem kulturowym.
Chciałam dodać jeszcze,
po prostu w jakiś sposób, pytam, nie wiem, no źle wychowywane.
Panie profesorze, francuski PAX, tak? Czyli uregulowanie tych spraw, wykazuje, i to jest zbadane, że ponad 90% tych par zawieranych jako związki małżeńskie, partnerskie, nie małżeńskie, to są właśnie pary heteroseksualne. Z tego by mogła wynikać wiedza o tym, że dla tych ludzi jest to ułatwienie, jest im łatwiej żyć, a tylko kilka procent dosłownie to są związki partnerskie osób tej samej płci.
Dobrze, to może ja teraz się wtrącę, ponieważ każdy z państwa powiedział, czym jest dla państwa związek partnerski. Ja tutaj jestem praktykiem, mogę tak powiedzieć, bardzo dlatego, proszę, że ja w takim związku staram się żyć od ponad 20 lat. I oczywiście pewnie fajnie jest teoretyzować sobie i mówić, czego my oczekujemy, czego nie oczekujemy. Natomiast po prostu, jeżeli się w takim związku żyje od owych 20 lat, to się każdego dnia człowiek spotyka z różnymi problemami natury po prostu praktycznej. I dlatego w związku z tym, że ja taki związek staram się tworzyć, chciałbym, żeby on w jakiś sposób był usankcjonowany, dlatego, żeby pewne rozwiązania prawne, które istnieją w tym kraju i dotyczą innych osób, dotyczyły także mnie i mojego partnera. I wydaje mi się, że na tym poziomie mógłbym powiedzieć, że dla mnie wprowadzenie związków partnerskich czy instytucji związków partnerskich w Polsce byłoby po prostu uregulowaniem pewnych najbardziej podstawowych praw związanych ze zwykłym życiem.
Czy takie argument, jaki został przytoczony, jest do przyjęcia dla pana?
Nie, oczywiście, że nie, ponieważ cały szereg tych problemów, o których pan mówi, to są rzeczy do uregulowania w normalnym prawie cywilnym.
To jest nieprawda, dlatego ja panu powiem, co jest niemożliwe, a niech pan powie, co jest możliwe.
Na przykład dziedziczenie jest możliwe.
Nie, dlatego, że jest kwestia zachowku, który nawet jeżeli ja sporządzę testament, to rodzina ma prawo po pierwsze obalić testament, a po drugie ma prawo... Tak, ale rodzina ma prawo do zachowku.
Ja wiem, ale mówimy o czym innym, ponieważ mówimy o tym, że ja generalnie, jak powiedziałem, mam poglądy wolnościowe i uważam, że polskie prawo spadkowe jest skrajnie niesprawiedliwe. Więc tutaj,
ale to jest jakby inna kwestia.
No inna kwestia, ale
stanowią też posłowie, prawda?
Jest to jakby związane. Natomiast, znaczy, generalnie ja przypomnę jeszcze raz. Chodzi tutaj ewidentnie o doprowadzenie do pełnego...
A co jest w tym złego, pełnej możliwości, tym pełnym małżeństwie?
Proszę odpowiedzieć, bo musimy za chwilę zadzwonić w jedno miejsce. Dlaczego nie, panie doktorze?
Dlatego, że jest to narzucanie przez państwo zmiany, ogromnej zmiany kulturowej. To prowadzi na przykład do takich dziwactw, jak potępianie przez wychowawczynię w przedszkolu używania przez dzieci terminu mama, tata, bo ma być mama i współmama na przykład.
Dobrze, ale Polska jest krajem, którym jest wolność wyznania, ja wiem, więc jakby tak, można sobie różne, że tak powiem, typy działalności prowadzić, prawda?
Ale język mamy wspólny i w języku mamy słowo mąż, żona, w języku mamy słowo mamo, tato.
No i teraz mamy związek partnerski, który jest moim zdaniem, partner i partnerka, to jest istotne.
Ale jeżeli partner i partnerka mają wspólnie dziecko, to przecież dziecko nie mówi do niego, do swojego,
ale po
do swojej
to jest
mamy.
Język, po to jest terminologia pokrewieństwa, żeby dostosowywać się do tego, co się dzieje, tak, pomiędzy ludźmi, co się dzieje w praktyce. To nie jest ustalone raz na zawsze. To jest po to, żebyśmy tego używali. My tym manipulujemy, używamy do tego, żeby lepiej nam się po prostu funkcjonowało.
Ja wiem, ale państwo chcą mnie przekonać do tego, żeby to państwo, czyli rząd, sądy, prawodawstwo najpierw tym zamanipulowało, a ja się
nie chodzi o manipulację. Chodzi o ułatwienie życia ludziom, którzy żyją w rozmaitych układach.
Dobrze, ani sobie nikim tego nie zabrania. No,
ale zabrania w ten sposób, że jeżeli ja na przykład zostanę zabrany z ulicy w stanie nieprzytomnym, to mój partner nie jest w stanie dowiedzieć się ani słowa na temat mojego stanu zdrowia w szpitalu, ponieważ nie gwarantuje mu to żaden przepis.
I tu musimy zrobić przerwę. I tu musimy zrobić przerwę, ponieważ ja zadzwonię za chwilę do prawnika, z którym się umówiłam, żeby wyjaśnił nam to, co można dzisiaj w ramach prawa, które obowiązuje. Ale na koniec jeszcze przed telefonem, bo zaraz zagramy, żebym zadzwoniła, posłuchamy przez chwilę muzyki. Nie było jeszcze żadnej szansy dla państwa. Małżeństwo nie jest instytucją, która organizuje życie rodzinne. Najważniejsze jest uczucie. I proszę, zostawiam państwa z tą myślą, bo to uczucie gwarantuje trwałość związku.
Nie, to jest absurdalne
stwierdzenie. A nie papier. Dlaczego to nam pan powie za chwilę? Dlaczego to nam pan powie za chwilę? Ja będę teraz spróbowała zadzwonić do pana mecenasa. Poprosimy o chwilę muzyki.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make I still remember.
Właśnie, wracamy. Jest 9:53. W studiu gości gorąca dyskusja na temat związków partnerskich, które w Polsce nie obowiązują. A ja połączyłam się z panem mecenasem Michałem Jackowskim, panem doktorem Michałem Jackowskim, adwokatem z kancelarii Grzybkowski Guzek Jackowski. Dobry wieczór, panie mecenasie.
Dobry wieczór, witam.
Ponieważ kancelaria właśnie państwa opracowała i upubliczniła taki wzór trzech umów, który, jak państwo piszą, ma pomóc osobom, dla których ciągle jeszcze tej ustawy nie ma. Państwo twierdzą, że już teraz osoby żyjące bez ślubu mogą mieć podobne prawa do małżonków. Zapewniliście to państwo na swojej stronie internetowej. Ta informacja została upubliczniona w mediach. Proszę wyjaśnić, na czym polega ten państwa projekt, pomysł podsuwany osobom, których chcą związków partnerskich, a nie mogą w nich być.
Nasz pomysł ma na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, uporządkowanie pewnej wiedzy. Debata, ta bardzo gorąca debata, która odbywała się przez ostatni miesiąc, przez ostatnie kilka tygodni, pokazała dużą niewiedzę. Ludzie nie wiedzą o tym, że mogą sobie pewnymi instrumentami prawnymi zapewnić prawa i w związkach partnerskich tak zwanych, i w konkubinatach, i w innych sytuacjach. To był pierwszy cel. Drugim celem było takie działanie pro bono. My od lat porządkujemy sytuację prawne ludzi, którzy żyją w konkubinatach czy związkach partnerskich i pomyśleliśmy, że nie będziemy się włączać w tą debatę, która debatę ideologiczną, która się przetacza, ale umożliwimy ludziom tu i teraz, dzisiaj, korzystanie z tych instytucji na tyle, na ile to jest możliwe, aby ułatwić im życie dzisiaj. Dlatego przygotowaliśmy 3 wersje umów partnerskich, które są możliwe do zawarcia dzisiaj i w ramach których ludzie mogą w jakiś sposób sformalizować swój związek partnerski, swój związek. To są umowy dla uproszczenia, one zostały podzielone kolorami, umowa zielona, pomarańczowa i czerwona. No i przez ostatnie 3-4 tygodnie te umowy są umieszczone na naszej stronie internetowej. Do tej pory mamy kilkaset ściągnięć plików, pewnie częściowo z ciekawości, ale już ludzie dopytują nas i przez Facebooka, i przez maila, jak te umowy zawrzeć, jak te umowy rozwiązać ewentualnie. Także poza ciekawością na pewno jest spora grupa ludzi, którzy chcą wykorzystać.
Panie mecenasie, ja zadam jeszcze jedno pytanie. Czy to znaczy, że, bo państwo rozumiem, świetnie musieli się zapoznać z tymi projektami ustaw, które były w Sejmie, czy to znaczy, że tak zapytam wprost, że ta ustawa jest zbędna?
Nie, to nie znaczy, że ta ustawa jest zbędna. To jest bardziej pytanie do polityka. Naszym celem było pokazanie, na ile dzisiaj można sformalizować i uporządkować swoje sprawy. Oczywiście te umowy nie porządkują wszystkiego. Nie umożliwiają, nie ułatwiają kwestii podatkowych. Dziedziczenie między partnerami jest inaczej opodatkowane dzisiaj niż między małżonkami. To jest wybór polityczny. Kwestia zachowku, o której była mowa dzisiaj w audycji. Oczywiście jest ten zachowek, ale proszę pamiętać, że ten zachowek jest również, gdy zapiszę całość majątku dzisiaj mojemu małżonkowi, nie mamy dzieci, a mam rodzeństwo albo rodziców. Tam również się pojawi kwestia zachowku.
Ale on jest chyba mniejszy, prawda, w takiej sytuacji?
Jak nie, zachowek nie jest mniejszy, tylko jest inaczej rozdzielony.
Panie mecenasie, ta czerwona wersja, w której jest największa jakby ilość tematów, problemów objęta i jakby najwięcej, rozumiem, kłopotów, z którymi mają ludzie w związkach, no jest, czego dotyczy tak naprawdę? Co tam można już teraz na bazie dzisiejszego prawa obowiązującego?
Te 3 wersje to jest stopniowanie. Wersja zielona, najprostsza, to jest właściwie upoważnienia takie dla siebie wzajemne.
Na poczcie na przykład gdzieś, tak?
Na poczcie, ale to również informacja o stanie zdrowia na wypadek śmierci, możliwość pochowania czy uchylenia się od zeznań w postępowaniu karnym. Wersja pomarańczowa dodaje dziedziczenie, wersja czerwona dodaje wspólność majątkową na tyle, na ile to jest możliwe i na tyle, na ile dopuszcza to Sąd Najwyższy oraz rentę, czyli rodzaj alimentów.
I to znaczy, że żeby taką umowę zawrzeć, a potem jej obowiązywanie, tu mam bardzo słabo to widzę, ale obowiązywanie jej może w ciągu 3, na jakiej podstawie następuje rozwiązanie?
Umowy przygotowaliśmy w taki sposób, aby były możliwie łatwo rozwiązywalne, czyli każdego rodzaju oświadczeniem na piśmie, ale również mailem czy Facebookiem, czy innym rodzajem komunikatora. Różnią się tylko okresem. Umowa zielona rozwiązuje się natychmiast, pomarańczowa po 3 miesiącach, a czerwona po 6 miesiącach, przy czym daje partnerowi prawo do wspólnego korzystania ze wspólnego mieszkania przez okres 9 miesięcy od dnia rozwiązania.
Czyli co trzeba zrobić, żeby ewentualnie, wystarczy pobrać, wydrukować, podpisać i to już, czy trzeba przyjść do biura notarialnego, do kancelarii notarialnej czy adwokackiej?
To jest pytanie, które najczęściej się pojawia. Wystarczy ściągnąć, podpisać ze swoim partnerem taką umowę. Mieć przy sobie, albo choćby mieć przy sobie upoważnienie, które jest załącznikiem do tej umowy. Dla pewności można pójść do notariusza i poświadczyć podpisy za 6 zł od podpisu. Także to nie jest kosztowne przedsięwzięcie i każdy, kto chce dzisiaj już sobie pomóc, powinien to zrobić, powinien ściągnąć taką umowę i sformalizować. To są oczywiście przykłady. Można je modyfikować. wykorzystać w jakiś tam sposób, ale przykłady takie, które najbardziej przystają do praktyki. My znamy te
z praktyki codziennej, z kontaktów. Bardzo panu dziękuję, panie mecenasie. Doktor Michał Jackowski, adwokat z Kancelarii Grzybkowskiej Guzek Jackowski, był państwa gościem. Bardzo panu dziękuję. Dobranoc. Dziękuję. Proszę również zostać z nami, jeśli pan zechce. Proszę państwa, wracamy do rozmowy w studiu. Czy to satysfakcjonuje zainteresowanych brakiem ustawy?
No nie wiem, nie za bardzo, dlatego że trzeba by się z tym zapoznać. Ja oczywiście uważam, że ustawa sejmowa, która by regulowała tą kwestię, po prostu zajęłaby, czy na pewno wyeliminowałaby tą całą papierkową robotę. Natomiast jest oczywiście mnóstwo praktycznych rozwiązań, których tego typu rozwiązania i podpisywanie tego typu umów nie rozwiąże. Bo na przykład proszę sobie wyobrazić sytuację taką, czy to jest oczywiście skrajna sytuacja, ale taka, kiedy na przykład partner zostaje znaleziony martwy, że tak powiem, na ulicy, a na przykład nie można uregulować żadnymi przepisami faktu, nie wiem, dostępu do informacji albo na przykład charakteru pochówku, prawda? Bo zdaje się, że tego te umowy notarialne po prostu nie zakładają.
Mamy telefon. Dobry wieczór.
Ja takie uprzejmie zapytanie, czy jeżeli na przykład hipotetycznie taki przypadek by był, że rodzice giną i zostaje dwójka dzieci, i ci państwo, którzy mają ten ślub, takie dzieci adoptują. Jak to wygląda, jak to się ma? Przecież to nie ma w ogóle, się niczego nie trzyma, żadnej kupy takiej.
Nie jestem w stanie panu niestety odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo mi przykro, w tym momencie nie ma w naszym gronie prawnika. Ale jeszcze raz chciałam wrócić do początku naszej rozmowy. Związki partnerskie, o które chodzi tym, którzy chcą, żeby zostały w Polsce prawnie umożliwione, nie są równoznaczne ze związkami małżeństw homoseksualnych. Nie o to chodzi, zdaje się, tak mi się przynajmniej wydaje z tej dyskusji. Związki partnerskie dotyczą osób heteroseksualnych.
No właśnie, jakby ta cała dyskusja, ponieważ zaczynaliśmy od tego, czym jest związek partnerski, jakby mi się wydaje, że przeciwnicy związków partnerskich bardzo ładnie tą kwestię rozegrali, czyli po prostu jakby dyskusja cała wygląda w ten sposób, że my rozmawiamy tylko o związkach homoseksualnych, a ty zresztą powiedziałeś kilka minut temu, że na przykład paksy francuskie są zawierane głównie przez pary heteroseksualne. Więc jakby związki homoseksualne w tych związkach partnerskich stanowią naprawdę niewielki procent.
Istnienie takiej prawnej możliwości, to jest cytat z jednego z forów internetowych, zmienia świadomość ludzi, po prostu ich uspokaja i daje poczucie bezpieczeństwa. Panie, po mojej prawej stronie, Weronika.
Po prawicy.
I Paulina.
Jeśli zaś mówimy, jeszcze chciałam się odnieść o prawach osób homoseksualnych, to jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, to ja nie jestem i nie będę usatysfakcjonowana, dopóki nie zaczniemy przynajmniej dyskutować nad możliwością zawierania małżeństw w świetle prawa między parami homoseksualnymi.
No to jeszcze daleka droga.
Ja będę czekać cierpliwie bardzo, natomiast nie mogę się zgodzić co do tego, że badania dowodzą, że dzieci wychowywane przez pary homoseksualne są w jakiś sposób uboższe. Badania dowodzą wręcz przeciwnie, że dzieci wychowywane przez pary homoseksualne nie mają żadnych psychicznych późniejszych problemów, ani w żaden istotny sposób się nie różnią i ja chętnie państwu te badania podeślę i mogę radzić za ich metodologię.
8654654 można do nas zadzwonić. Kierunkowy 61, Paulina Dolatowska. Czy pani Agata chciała zabrać głos?
Nie, proszę, powinna.
A jak teraz było pytanie?
No dobrze, to w takim razie wróćmy do tego, na co zżymał się pan doktor przed chwilą, kiedy ja przed tym fragmentem muzycznym powiedziałam, że papież...
Mówisz o rozwiązaniach prawnych, czy
nie,
tego
nie,
typu...
Aha, tak,
czy satysfakcjonujące są rozwiązania prawne,
dobrze, to
a nie przyjęta ustawa sejmowa.
Dobra, to wracamy, pani Paulino.
To więc ja się zgadzam właśnie z tym, co powiedziała już Weronika, że no tak naprawdę no to my chcemy równości, chcemy praw równych, dlatego że nie czujemy się w żaden sposób gorsi.
Podatki płacimy takie same.
Tak, podatki takie same, jesteśmy takimi samymi ludźmi, różnymi, w dłuższych, krótszych.
Teraz odbiorę telefon, proszę zaczekać, tak? Słucham.
I tak samo chcemy mieć, i dopóki te prawa nie będą równe, no to na pewno będziemy walczyć, żeby one takie były, no metodą właśnie krok po kroku, czyli na początku przynajmniej chcielibyśmy jakieś częściowe prawa, tak?
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy.
Jeżeli się mogę włączyć do tej dyskusji, chciałem dwie uwagi. Jeżeli ktoś się dobija o prawa, no to niech powie, jakie w związku z tym będzie miał obowiązki. Prawda? Bo nie ma czegoś takiego jak prawa bez obowiązków. To są dwie strony tego samego medalu. A druga moja uwaga jest taka. Pan, który został przedstawiony jako gej, wspomniał tak w przelocie, i to umknęło troszeczkę, że no niestety, ale będzie rodzina miała zachówek, prawda, w przypadku nawet testamentalnego podzielenia spadku. Proszę Państwa, no przecież ten zachówek nie wziął się znikąd. To jest przecież uregulowanie pewne cywilizacyjne przyjęte na całym świecie i tej rodzinie, którą miał jeden z partnerów wcześniej, na przykład jego dzieci, które miał wcześniej, prawda, bo mówimy o różnych sytuacjach, takich również, ten zachówek się należy. A więc ten pan chce zabrać ludziom, którym się to należy, chcę zabrać zachówek po prostu dla siebie.
Nie, proszę pana, nikt nikomu niczego nie chce pana zabierać, odpowiada? Tylko odpowiadam ja jako gej, tylko chodzi o to, żeby była, że ten zachówek ma mieć odpowiedni procent, musi być odpowiednia wysokość tego zachówku. W tej sytuacji prawnej, jaką mamy teraz, ten zachówek dla rodziny jest bardzo wysoki, czyli partner, który de facto dziedziczy po zmarłym partnerze, po prostu w zasadzie nic nie dostaje. O to chodzi. To jest tylko kwestia procentowych rozwiązań, a nie tego, czy ten zachówek ma być, czy go nie ma być.
Procentowych rozwiązań musi uwzględniać również to, że ten partner kiedyś zobowiązał się wobec tych dzieci do zapewnienia im przyszłości.
Ale mówimy też o sytuacjach, kiedy dzieci nie ma. Tak, nie zawsze są dzieci.
Każdy przypadek jest niezwykle indywidualny i tutaj mogą być sytuacje tak, że ktoś jest od...
Jest tak, że możemy ten zachówek zmniejszyć, ponieważ w cywilizowanym świecie powinniśmy opieką otaczać dzieci.
To jest, wydaje się, zrozumiałe. Ja myślę, że poważny człowiek, ale, który jest nie, w związku...
Ale tamta wypowiedź wyraźnie sugerowała, że jakby przynajmniej jednym z aspektów ważnych dla tego pana jest to, że on no jest...
Proszę pana, ja poradzę pana zapewnić, że ja dzieciom nie chcę odebrać od ust chleba, naprawdę.
Poza tym tutaj nie padła żadna wypowiedź, która
nie mówiliśmy w ogóle o dzieciach.
Która miałaby na celu...
Nie mówiliśmy, bo unikamy trudnych tematów, proszę
nie,
państwa.
Bo tu nie było powiedziane, że pan chce zlikwidować w ogóle tą instytucję zachówku, tak? Tylko żeby zrównać ją z jej wymiarem takim, jaką mają małżeństwa heteroseksualne.
Bardzo panu dziękujemy. Jeszcze może odpowiedź dotycząca praw i obowiązków, bo też było takie zastrzeżenie, że
podatki
życzycie sobie tylko praw, a obowiązków wobec tego nie będzie. Dobrze, 8654654. Ja chciała pana doktora zapytać jednak, bo mnie to nurtuje trochę. Małżeństwo nie jest instytucją, przeczytałam, która organizuje życie rodzinne. Tak. Najważniejsze jest uczucie. Uczucie gwarantuje trwałość związku. Pan powiedział też, było poza anteną, że to jest bzdura.
No oczywiście, bo powiedzmy, że uczucie na początku jest na początku małżeństwa. To jest to, co może Erich Fromm nazywał zakochaniem, prawda? To jakieś zauroczenie, prawda? Owszem. Natomiast w prawdziwym małżeństwie i w prawdziwej, no takiej prawdziwie ludzkiej relacji człowieka do człowieka...
Wszystko to ewoluuje to, w stronę przywiązania i przyjaźni.
Nie. Właśnie prawdziwa miłość małżeńska rozwija się od dnia ślubu i ona powinna cały czas rosnąć. Ona oczywiście ma inne formy.
Panie profesorze, czy oczywiste. Pan uważa, że ludzie, którzy nie zawierają przed Bogiem związku małżeńskiego, się nie kochają? Że nie rośnie ta miłość?
Ja
pana pragnę zapewnić, że ja od 20 lat też rozwijam swoją miłość, mimo tego, że nie mam związku małżeńskiego.
Przepraszam,
nie, stawia pan tę kwestię w ten sposób.
Ja powiedziałem,
że powinna miłość się rozwijać. Ona się rozwija w każdym związku. Jeżeli ludzie chcą być ze sobą...
Ponieważ ludzie się rozwodzą, jak wiadomo.
Niestety małżeństwa też pękają. Przepraszam, ale odebrałam telefon, a dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy?
Właśnie, tak słucham, proszę państwa, i zastanawiam się, po co tyle hałasu, ponieważ tak, mój syn nieżyjący, zresztą zamordowany, żył w konkubinacie i konkubina zabrała mu wszystko w imię prawa. I po co to prawo ustalać, proszę państwa, po co? Komu to potrzebne?
Rozumiem, że pani z raną w duszy dzwoni do nas, ale proszę powiedzieć,
tak,
jeśli wolno mi zapytać...
Ja zapytałam tu na policję, w prokuraturze i nic się z tym nie działo. Nawet prokuratura nie chciała tego zadać.
Ale przepraszam, bo zapytam. Zabrała mu wszystko, to znaczy co? Pani
wszystko.
Uważa, że...
Mieszkanie, wszystko co w mieszkaniu, w imię prawa. I po co to prawo ustalać, proszę państwa? Po co? Jak ktoś chce, to i zabierze drugiej osobie, prawda?
Rozgoryczenie przez panią przemawia, co jestem w stanie być może zrozumieć, chociaż nie podejmuję się zrozumieć takiej sytuacji życiowej. Dziękuję pani bardzo. Odbieram drugi telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja chciałabym trochę może uzasadnić, dlaczego związki partnerskie, jeżeli chodzi oczywiście o, no, że tak powiem, związek między kobietą a mężczyzną, no powinny być zalegalizowane ze względu na, to znaczy to jest określone u nas jako konkubinat. Sama jestem matką i wychowuję dzieci i no, spotkałam się z takimi sytuacjami, które polegały mniej więcej na tym, że moje dzieci ze względu na to, że żyje w związku małżeńskim, no mają mniejsze ograniczone prawa na przykład do wychowania przedszkolnego niż na przykład dzieci wychowane w związku partnerskim.
Który tak nie określa. Jest ustawowo jeszcze w tej chwili uregulowany, tak, i powoduje to, dlatego, ja rozumiem Pani intencje.
Dlatego czuję się przez to, że jeżeli no, chciałam w kwestii formalnej zalegalizować swój związek małżeński zarówno w świetle prawa, jak i też w świetle wiary, którą wyznaję, no to czuję się po prostu dyskryminowana ze względu na to, że w sensie prawnym ja mam męża, mam wsparcie, natomiast osoby, które żyją w konkubinacie, mają większe prawa niż ja jako no dobrze, no w każdym razie chodzi o to...
Myślę, że rozumiemy.
Chodzi generalnie o to, że w świetle prawa osoba, która wychowuje dzieci w konkubinacie, jest postrzegana jako matka samotnie wychowująca. I ja po prostu czuję się dyskryminowana.
Stąd uważa Pani, że to wprowadzenie tej ustawy uregulowałoby...
A druga sprawa, to znaczy ustawy oczywiście odnośnie związków między mężczyzną a kobietą, zaznaczam to. A druga sprawa, Państwo oczywiście toczycie tutaj debatę dotyczącą związków między partnerami obojga płci, prawda? Ale proszę mi powiedzieć, czy Państwo się kiedykolwiek zastanawialiście nad tym, co by czuło dziecko wychowywane w takiej rodzinie? Czy dziecko ma prawo i jakie w ogóle ma prawo do wyboru, tak? Bo jeżeli ten wybór dziecko może dokonać w wieku, kiedy będzie mogło dokonać tego wyboru, to oczywiście ja nie mam żadnych przeciwwskazań. Natomiast w momencie, gdy dziecko nie może decydować o samym sobie i jest postawione przed faktem dokonanym...
Ale ja przepraszam, ale nie rozumiem. Nie rozumiem, jakiego wyboru? Przepraszam Panią, proszę wyjaśnić, o jaki wybór chodzi?
Chodzi o prawa dziecka. Dziecko też ma prawo do poznania, czym jest miłość matczyna, czym się jest miłość ojca. I
no to jest chyba proste. Pani chodzi po prostu o to, że dziecko ma prawo do wychowania być w rodzinie, w której jest i matka, i ojciec, a nie na przykład dwóch ojców.
Tradycyjnie. Ponieważ...
Nikt się nie pyta o to, czy dziecko ma takie prawo. I po prostu no, ta debata...
Wie pani, mnóstwo rzeczy się dzieci nie pyta. Niestety.
No tak, ale pan bardzo łatwo tak podchodzi do tego...
Bo nikt nie patrzy na dobro dziecka, tak?
Ja pani bardzo dziękuję. Ja pani też dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
To jest niesamowite, jeżeli chodzi o tego typu debaty, które są mocno emocjonalne i dotyczą w zasadzie no, systemu wartości, tak? I życia rodzinnego, że dzieci bardzo często się pojawiają właśnie w takim momencie już skrajnym, są takim totalnie
argumentem
którego
do przepychania.
No, nie da się przejść w zasadzie. Nie?
Agata Stanisz mówiła...
No tak, ale bo powiedzmy sobie, funkcją małżeństwa jest właśnie powołanie na świat i wychowanie dzieci. No,
panie
tak
doktorze...
To jest funkcja małżeństwa według Kościoła katolickiego. Prokreacja jest oczywiście według tego systemu wartości zasadniczą sprawą.
Mówmy się tak, że Kościół katolicki jest nie, no, 2000 lat.
I się też państwa, dokonują w nim zmiany.
Oczywiście, państwa istnieją, no...
Ale wie pan co, ja absolutnie tego nie krytykuję. To pan...
Natomiast instytucja małżeństwa, instytucja monogamicznego małżeństwa, aczkolwiek oczywiście były, prawda, kultury...
I inne formy,
były
tak.
Inne formy, oczywiście, ale generalnie...
Nie były, tylko są w dalszym ciągu.
No tak, to prawda.
Ale generalnie rzecz biorąc, instytucja monogamicznego małżeństwa jako środowiska, w którym na świat przychodzą dzieci i w którym te dzieci są wychowane, jest starsza i niż Kościół, i niż państwo.
Panie doktorze, ja chciałam powiedzieć tak. Katolicy głęboko wierzący nie będą pewno zawierali związków partnerskich. Po prostu będą zawierali małżeństwa.
To jest taka dyskusja troszeczkę, to jest taka dyskusja trochę, czy związek partnerski może w jakiś sposób zagrozić małżeństwu. To jest taka dyskusja troszeczkę jak w prawie handlowym, że jest, nie wiem, franczyza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jakaś inna spółka. Wszystkie te spółki świetnie funkcjonują i wpływają na to, że się państwo rozwija ekonomicznie. Naprawdę, żadna z nich nie grozi innej i nie wykosowuje innej.
Ostatnie 20 lat historii Europy i Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim Europy, wskazują na to, że kolejnym i absolutnie nieodłącznym krokiem od prowadzenia związków partnerskich.
Tylko proszę nie mówić adopcji dzieci znowu. Bo to naprawdę nie jest...
Ale to wskazuje...
Ale czym pan chce ludzi straszyć?
Ja nie muszę straszyć.
Dlaczego ciągle wychodzi kwestia adopcji dzieci? Jakby to jest ten podstawowy straszak, który stawiają przeciwnicy związków partnerskich. Naprawdę, mówiąc o związkach partnerskich, nie mówimy
proszę
o adopcji
państwa,
dzieci.
Proszę państwa, jest za 40, a ja muszę kończyć program, a tu jest jeszcze ktoś, kto czeka przy telefonie. Muszę kończyć program z powodów technicznych i logistycznych. Dobry wieczór. Ostatnie zdanie.
Dobry wieczór. No, chciałem troszkę dłużej zająć czas, ale widzę, że go nie będzie.
No, dramat.
Dwie uwagi. Rzeczywiście, no ja jestem katolikiem, jestem heteroseksualny w związku z tym oczywiście. Natomiast to jest symptomatyczne, że państwo ze związków homoseksualnych no w bardzo radykalny sposób odcinają się od tematów związanych z dziećmi. Ja nie chcę mówić o tym, że to jest dobre czy złe, bo to jest kwestia wartości, rzeczywiście, jak mówiliśmy wcześniej, ale proszę państwa, badania, które powołała się pani przed chwileczką, że dzieci z rodzin homoseksualnych, no właściwie są tak samo rozwijają się jak z dzieci z rodzin heteroseksualnych. Jeżeli mówimy o rozwój, nie wiem, intelektualny, psychoruchowy, pewnie tak jest. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dzieci uczą się w pierwszym okresie swojego życia przez naśladowanie. No nie uwierzę w to i na to badań żadnych pewnie nie ma, które pani chciała zaprezentować, że dzieci obserwujące rodziców, którzy się trzymają za ręce, są to dwaj tatusiowie albo dwie mamy, no rozwiną się w ten sam sposób emocjonalny, jak dzieci wychowywane.
Proszę, rozwiną się tak samo, dlatego że miłość jest miłością. Pragnę pana zapewnić.
Proszę państwa, muszę kończyć, ponieważ... Jedno zdanie, pani Weroniko.
Ale zdrowy rozsądek...
na to pytanie, ponieważ rozwój psychoseksualny będzie taki sam.
Zdrowy rozsądek wskazuje, że nie będzie taki sam.
Mówimy wszyscy naraz i to jest naprawdę nieładne, a muszę kończyć. Pani Weronika ma ostatnie zdanie.
Zdrowy rozsądek to nie wszystko, tak? Akurat było małżeństwo psychologów, które bardzo usilnie próbowało wychować swojego syna na homoseksualistę. Słyszałam również o takim przypadku badania i nie udało im się to w związku z powyższym...
Ale oczywiście, proszę państwa, to nie jest reguła, ale chodzi o to, że szans na to, że dziecko z tego związku będzie heteroseksualne i w przyszłości...
Ja bym chciała, żeby moje dzieci były heteroseksualne.
Bardzo państwu dziękuję. Ja niestety muszę kończyć, ponieważ mam jeszcze obowiązki. Dziękuję i to jest pewno początek do kolejnej rozmowy. Doktor Agata Stanisz, antropolożka kultury, Weronika Ciborowska, Paulina Dolatowska, doktor Henryk Krzyżanowski i Maciej Kucharski. Bardzo państwu dziękuję. Jak widać, temat jest ciągle gorący. Dobranoc. Program realizował Jarek Pachczyński. Ilona Szwajcer się kłania.